Ojejku.
Bo zdjęcia, które zamieszczasz, są niesamowite. Wy je robicie, te zdjęcia?
Tak, my je robimy, te zdjęcia. Mój mąż jest maniakiem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju aparaty podwodne, sprzęty.
Wszystko, co jest ekstremalne.
Tak, tak. On i dronami też lata, więc i z góry widzimy, i spod wody, więc tutaj mamy pełen zakres fotografii i doznań.
No ale widziałam tam i żółwie.
Tak. Moim marzeniem było płynąć
ogromne,
z żółwiem. I spełniłam to marzenie. Oczywiście nie wolno ich dotykać, bo one mogą już nie wrócić w to miejsce, po prostu się boją, ale jeżeli on tak monumentalnie, pięknie płynie, to ja tak koło niego, nad nim próbowałam go nie wystraszyć i też popłynąć, to marzenie się spełniło. Widziałam śpiącego żółwia, bardzo się bałam nocnego nurkowania i powiedziałam, że raz i koniec i więcej nie potrzeba, bo jest też inna fauna i flora nocą, jest więcej drapieżników, inne ukwiały nagle się pokazują, rzeczywiście to było piękne. I też śpiący żółw gdzieś tam w koralowcu, to też było piękny widok. Bardzo chciałam zobaczyć pewnie więcej clownfish, rybka Nemo. Wszyscy będą wiedzieć.
Nemo.
Tak, Nemo. Bardzo chciałam ją zobaczyć. Ona jest tylko w Morzu Czerwonym i w okolicach Australii. Podobno są troszeczkę różne, różnią im się paski, ale tylko w tych miejscach można je zobaczyć. I one żyją w ukwiach trujących. To też trzeba uważać, nie wolno tam dotykać. Bardzo parzące są. I bardzo bronią, bardzo terytorialne są. I podpływają przez to do nas. Dlatego mam takie zdjęcie, gdzie ona prawie patrzy mi w maskę. To też było niesamowite. Więc jak tylko ją zobaczyłam i wypłynęłam na powierzchnię, to moje dzieci się ze mnie śmiały, bo po prostu tańczyłam, skakałam i śpiewałam, że widziałam rybkę Nemo. I one po prostu były też takie zachwycone, że mama się tak cieszy jak dziecko. Tak naprawdę można swoje wewnętrzne dziecko wybudzić.
Zarazisz je na pewno.
O tak, one też by chciały już, ale spokojnie, moje 10 latka, myślę, że jeszcze musi chwilę poczekać, bo psychicznie też do tego trzeba dorosnąć. Na razie jest ABC, taki snorkeling, jak do tego się przyzwyczai, to myślę, że widzi, co rodzice robią i to jest nieuniknione, ale wydaje mi się, że jeżeli zarażać, no to już najlepiej jakimiś pasjami do sportu, czy takich sportów ekstremalnych, aczkolwiek jak tutaj jechałam, tak pomyślałam, że to chyba był najłatwiejszy sport.
Najłatwiejszy?
Tak, najłatwiejszy do nauczenia. Byłam zdziwiona, bo na wakeboardzie jednak kilka lat się uczyłam, żeby wykonać pewne triki, żeby przepływać, żeby w kilwaterze się trzymać, żeby czuć przyjemność. A tutaj tą przyjemność poczułam od razu. Więc to dla mnie było dziwne, że sport ekstremalny, ale rzeczywiście najłatwiej było mi się go nauczyć i opanować. I to jest bardzo przyjemne. A co do innych ryb, to trzeba uważać. Wszystko, co brzydkie bardzo, albo bardzo ładne, jest zazwyczaj trujące. Więc nie dotykamy niczego. Zasada numer jeden, nie dotykamy niczego.
Zarówno brzydkie, jak i ładne, no to nie tak, wiem, co to można dotykać.
Skrzydlica nie jest kolorowa, jest piękna, monumentalna, ale jest bardzo jadowita. Ona nie ucieka, bo ona wie, że...
Że nikt nie dotknie.
Nie. Bo jak dotknie, to już będzie pamiętał, żeby tego więcej nie robić. Jeżowce, czy meduzy, czy barakudy, no to wiadomo, że to...
A nie korci, żeby coś zabrać?
No nie wiem, jak jest jakaś muszelka i widzę, że tam, nie wiem, nie ma ślimaka, albo jakiś ładny kamyczek, no to korci, ale nie, no, żeby więcej osób zobaczyło, żeby jednak nie bezcześcić, nie zabierać. Zresztą nie można. Nie można niczego dotykać. Zazwyczaj w takich miejscach pływa się z przewodnikiem i on uprzedza, że nie wolno, że nie dotykamy zwierząt, bo po pierwsze trujące albo ugryzą, albo po prostu nie będą podpływać. Nie będą
albo
podpływać, uciekną z tego miejsca i jakby więcej osób ich nie zobaczy.
Mówimy o nurkowaniu jako o sporcie. To może spróbujemy się zastanowić, jak to jest, czy to jest sport, który dzięki któremu na przykład też możemy stracić kalorie. No bo tak możemy sobie wyobrazić wyciskanie sztangi albo biegi. Człowiek czuje, że się poci, że te mięśnie pracują. A tu?
Takie tutaj pracują zupełnie inne mięśnie, bo bardziej czuję mięśnie kręgosłupa, mięśnie nóg, ale no dłonie też, czy tam ramiona, bo trzeba jednak podnieść butlę, oczywiście to jest sport partnerski.
Ile waży butla?
Dorosły pomaga dziecku, mężczyzna kobiecie, słabszy.
No bo
też
rozumiem,
wymaga,
że to wszystko jest ciężkie, tak? Cały
to wszystko jest ciężkie, no bo sama butla 12 litrów na plecach. Musimy mieć obciążenie 8 kg, 10, niektórzy 12 w BCD, czyli w naszych kamizelkach. No i jeszcze trzeba wcisnąć się w piankę, w upale, może i w kaptur, bo wytracamy ciepło najwięcej przez dłonie, stopy i głowę, więc mamy i buty, i kaptur, niejednokrotnie rękawiczki, aczkolwiek epicie nie wolno pływać w rękawiczkach właśnie po to, żeby nie dotykać, bo jak mamy, no to korci. Więc trzeba szybko założyć sprzęt, przygotować go i wejść do wody, bo zaczynamy się przegrzewać, jak za długo stoimy w całym rynsztunku. No i trzeba parę kroków przejść w całej kamizelce i z butlą do wody, no i wtedy już napełniamy BCD i ten ciężar nie jest już taki uciążliwy, ale jednak pływanie pod wodą przez 40 minut to jest jak przebiegnięcie maratonu. To jest taki wysiłek dla ciała dosyć spory, bo musimy też utrzymać ciepło.
No ale myślę, że także przyjemniejszy, mniej się to odczuwa jako taki fizyczny wysiłek rzeczywiście.
Tak, no gdyby nie noszenie butli, to bym nawet polecała dla osób z kontuzjami. Są też takie rejsy safari, gdzie pływa się statkiem, łódką, ona podpływa tuż nad rafę, czyli nie trzeba nosić sprzętu i na przykład nurek ma zakładany cały najcięższy sprzęt i już wchodzi do wody, czyli nawet nie musi wstawać, czyli nie obciąża stawów biodrowych, kolanowych, nie obciąża kręgosłupa, tylko od razu wchodzi do wody, napełnia BCD, jest to odciążenie i zupełnie nie ma problemu. Więc wiele osób, które mają problemy, jeżeli chodzi o stawy, kręgosłup, w ten sposób rozwiązują sytuację. Albo ktoś zanosi tą butlę i on wtedy w wodzie to wszystko zakłada, w wodzie jest słone, jest wszystko lżejsze, więc też nie ma problemu.
Jasne.
Więc można. Wszystko można, jeśli się chce.
Właśnie. Bardzo będziemy w takim razie polecać. Teraz, kiedy są takie upalne dni, to aż się marzy o tym. Spośród takich aktywności, o których ja ostatnio myślałam, to było tak odśnieżanie samochodu. Pomyślałam, że to bym zrobiła. No i właśnie nurkowanie.
Rzeczywiście to jest przyjemność, jak wchodzisz w całym rynsztunku i nagle czujesz, że ta woda chłodniejsza nieco cię otacza i wiesz, że cała się zanurzysz i schłodzisz i zobaczysz ten piękny świat podwodny, to jest to, już dla mnie jest błogostan. Już wszyscy widzą, że się uśmiecham i że jestem pozytywnie nastawiona, to myślę, że jest bezcenne.
Nie w masce i tak widać twój uśmiech, rozumiem?
No bo maska jest tylko na oczach, a póki nie włożę automatu, to jeszcze cały czas możemy się komunikować i uśmiech widać, tak. Pewnie. Oczywiście też widać, jak ktoś się śmieje pod wodą, bo bąble puszcza. Jakaś śmieszna sytuacja się zadziewa pod wodą i widać, że jest większy wyrzut powietrza.
To musicie kiedyś też na zdjęciach pokazać, jak te bąbelki idą. Kiedy się śmiejecie, wtedy będzie jeszcze bardziej przekonujące.
A podobno wszystko można. Można i jeść pod wodą. Nasz instruktor zjadł, bo musieliśmy robić takie testy zręcznościowe, obierać marchewki pod wodą. Aha. Trzymając pływalność. Pływalność to jest taki moment, kiedy idealnie stoimy w miejscu i pracujemy oddechem i jesteśmy cały czas na tej samej wysokości. I żeby jakby zająć głowę, a jednak cały czas pracować oddechem prawidłowo, kazano nam obierać ogórki i marchewki pod wodą. Mhm. I potem był konkurs, kto najlepiej obrał i tak dalej. I rzeczywiście ciężko było robić coś innego. No oczywiście obieranie marchewek robiłam najlepiej, no bo kobieta więcej gotuje niż mężczyźni.
Chociaż pod wodą pewnie rzadko.
Rzadko, ale miałam okazję. Ale nasz instruktor zjadł tą marchewkę pod wodą. Więc ja byłam pod wrażeniem, że jednak można jeść, potem można pić, wszystko, więc...
To zdumiewające.
Zdumiewające, tak. I
to
nie
już
bywało,
wyższa szkoła jazdy,
tak,
do tego może nie polecamy tak na początek.
Mamy taki przyrząd, który nazywa się manometr i on pokazuje, ile mamy powietrza. I jakby daje nam pogląd i możemy ustalić, kiedy należy wrócić i jak rozporządzać tym powietrzem i do którego momentu możemy dopłynąć i już należy zrobić powrót, żeby mieć powietrze cały czas. I zazwyczaj jest to 200 i jak my wychodzimy po tych wszystkich ćwiczeniach, po tych emocjach i po machaniu rękoma, bo ogólnie żadnych ruchów nie powinno się pod wodą wykonywać, tylko po prostu płynąć bez używania rąk, tylko delikatnie, nawet nie machając góra w dół płetwami, tylko robić taki ruch żabki i wtedy powoli się płynie. Jak najmniej ruchów, wtedy jest jak najmniej zużycia powietrza. Jak my wychodzimy, to mamy 80, 60, a nasz instruktor 120. Oni po prostu prawie w ogóle nie zużywają tego powietrza. Już się śmialiśmy, że oni z maski biorą to powietrze jeszcze
No
raz.
właśnie.
Niebywałe. Są tak opanowani, tak głęboko oddychają i powoli, i
że się
minimalnie
mniej
się
zużywa
poruszają,
po prostu.
Że mniej zużywają powietrza. I już z nurkowania na rukowanie u nas też było to widać. Także nauczyliśmy się opanować ruchy, oddychać spokojniej, bo jak człowiek się stresuje, no to ten oddech i tętno jest szybsze.
No ale co ciekawe, słyszysz ten swój oddech, więc kiedy się zaczynasz denerwować, to też słychać.
Tak.
Zastanawiam się, jak, no właśnie, że to może jeszcze większy stres powodować, kiedy ktoś by się tak zdenerwował właśnie własnym oddechem, usłyszałby, że jestem zdenerwowany, to
My
jeszcze to bardziej
czujemy,
dociera.
Że jesteśmy zdenerwowani, ale dlatego jest ten partner, żeby uspokoić. U mnie był problem z bólem ucha. Bardzo się stresowałam tym, że nie będę umiała wyrównać ciśnienia, bo im niżej schodzimy, musimy wyrównywać ciśnienie, tak jak robimy to w samolocie, kiedy nam się zatykają uszy.
Przełykamy ślinę.
Tak, dokładnie. No tutaj to jest przepychanie. No i miałam cały czas ból i no i zestresowałam się, że muszę wypłynąć wyżej, żeby wyrównać, żeby coś z tym zrobić, i wtedy mój mąż spokojnie oddychaj, co się dzieje. Pokazaliśmy sobie znaki, on mnie wziął trochę wyżej i uspokoił, więc ten partnerski sport i to, że mamy kogoś, kto też nie wpada w panikę, tylko spokojnie przeprowadzi
jest
procedurę,
bardzo ważne w tym momencie.
Jest bardzo ważne, tak. Tak samo jemu zabrakło powietrza i pokazał mi, podaj mi powietrze, nie mam, więc musiałam wykonać wszystko to, czego się uczyłam w basenie i z nim popłynąć i zrobić przystanek bezpieczeństwa, czyli z mojej butli oddychaliśmy oboje. I też musieliśmy się na tyle opanować, żeby zużywać go jak najmniej, żebyśmy oboje dopłynęli do brzegu. Więc polecam, szczególnie małżeństwom, rewelacja.
Rewelacja, to prawda. Uczymy się takiej współpracy. No dobrze, to już tak na koniec spytać cię muszę, czy umiesz już rozmawiać z rybami i czy ci powoli rosną skrzela?
Ostatnio powiedziałam, że tak, ktoś się mnie pytał, czy już masz płetwy, czy jakieś
no właśnie,
błony
takie
między
błony.
Palcami.
Tak,
a ja mówię, nie, właśnie skrzela hoduję. Jakbym mogła, to naprawdę bym to zrobiła. Ale
Cudownie
to ja
było,
myślę, że to jeszcze przede mną, bo
to
jeszcze
to.
Za mało nurkuję, jeszcze to są moje pierwsze kroki, ale fascynacja przeogromna. I jutro też jedziemy popływać do Dachab i pokazać naszej rodzinie, która przyjechała i też nurkuje, bo to jest też taka historia, że siostra mojego męża zaczęła nurkować z synami i z mężem. I zobaczyłam, że kobieta też, bo to nie jest takie popularne.
No tak.
Jak ona zaczęła opowiadać o nurkowaniu z taką pasją w głosie, o tym właśnie, o tym stanie nieważkości, o tym, ile pięknych ławic widziała, ile ryb, ile roślin. Ona wszystkie jest po łacińskiej nazwie, więc w ogóle jest genialna. I jak bardzo kontroluje pływalność i ten oddech, to ja byłam zafascynowana, słuchając jej. Aczkolwiek cały czas czułam, że to nie dla mnie. Dopiero jak spróbowałam, poczułam to, o czym Ola mówi, że to jest niesamowite doznanie i to jest świetne, że oni już całą rodziną nurkują. I tak sobie wyobraziłam to, że fajnie by było razem jeszcze powiększyć ten rodzinny podwodny krąg i pływać razem, i jutro właśnie mamy zamiar rozpocząć naszą rodzinną podwodną przygodę i pokazać im to, co my widzieliśmy tym razem pod wodą, bo byliśmy w 4 miejscach w Egipcie z 30, które można zobaczyć. Więc,
no to jeszcze sporo przed wami.
Tak, i właśnie Blue Hole, w którym byliśmy, oni też chcą zobaczyć. Jest to taka studnia 100-metrowa, ma 60 metrów szerokości. Jest tuż przy plaży, więc można zejść z lądu. No i to jest takie miejsce niestety też trochę tragiczne, bo wiele osób próbuje pływać bardzo głęboko i w takich podziemnych jaskiniach,
co się które... Z tej studni się schodzi gdzieś
do dołu, do samego dołu schodzą do 100 metrów, ale no, niestety wiele osób nie wraca, dzieją się różne nieprzyjemne rzeczy, ale jeżeli się
nurkuje
tak jak my,
nie,
my tak do 30 metrów zeszliśmy w Blue Hole, rzeczywiście piękna rafa.
Pięknie.
No można by było opowiadać i opowiadać.
No
dużo
można by,
do
można
zobaczenia.
By, no tak czy inaczej, jest podwodna przestrzeń, cudowne widoki, do tego dodajmy stan nieważkości i jogę oddechu. I o tym wszystkim mówiła nam Justyna Myśkiewicz-Nowacka, miłośniczka sportów ekstremalnych, w tym zwłaszcza nurkowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i polecam.